Zwiedzanie wystawy stworzone dźwiękiem Muzyka i taniec w sztukach plastycznych Azji i Oceanii zacznijmy od obejrzenia projekcji wprowadzającej znajdującej się na ścianie po lewej stronie od wejścia. Prezentuje wybór najstarszych zachowanych w Azji dzieł plastycznych przedstawiających muzyków i tancerzy. Świadczą one o tym, że już od najdawniejszych czasów ludzie starali się utrwalić zjawiska ulotne, takie jak muzyka i taniec, za pomocą dostępnych im środków. Tworzyli rysunki naskalne, rzeźby czy obrazy w różnych technikach malarskich. To dążenie jest obecne do dziś i owocuje kolejnymi dziełami sztuki, których tematami są praktyki muzyczne i taneczne. Ich przykłady prezentujemy na tej wystawie. Wystawę stworzone dźwiękiem możemy zwiedzać, analizując poszczególne eksponaty z perspektywy muzykologicznej, przyglądając się budowie instrumentów muzycznych, sposobie gry na nich czy ich funkcjom. Możemy również zwracać uwagę na style plastyczne oraz techniki zastosowane przez twórców lub też chłonąć ją wrażeniowo, odbierać bodźce słuchowe, wzrokowe i dotykowe. Ekspozycja podzielona została na kilka okręgów, które są nawiązaniem do kształtu koncentrycznie rozchodzących się fal dźwiękowych. Każdy z nich poświęcony jest innemu tematowi. Wejdźmy do pierwszego okręgu, znajdującego się naprzeciwko drzwi wejściowych. Poświęcony jest membranofonom, czyli bębnom. Dzięki prezentowanym obiektom możemy zobaczyć różnorodność ich kształtów oraz sposoby, w jakie trzymane są przez muzyków. W małych gablotkach po lewej stronie okręgu znajdują się rzeźby wykonane z różnych materiałów: srebra, drewna, kamienia, brązu. Jest wśród nich polichromowana rzeźba z Indii przedstawiająca mężczyznę z niedźwiedziem. To przedstawiciel społeczności Kalandar, która specjalizowała się w tresowaniu zwierząt i prezentowaniu ich jako rozrywki na dworach mogolskich władców panujących w północnych Indiach od XVI do XVIII wieku. Tresowanie zwierząt wiąże się z zadawaniem im bólu, więc jest zakazywane w wielu krajach. W pewnych społecznościach stanowi jednak wielowiekową tradycję, a ich członkowie nie mają innych umiejętności i sposobów zarobkowania. Zakazanie tej praktyki wiąże się więc z koniecznością wsparcia ich w osiąganiu dochodów z innych źródeł. Ukazany w rzeźbie mężczyzna trzyma niedźwiedzia na sznurku i kieruje jego ruchami. Grając jednocześnie na bębnie, sprawia wrażenie, że niedźwiedź tańczy. Na szczęście ta okrutna rozrywka odchodzi już w zapomnienie. Eksponaty prezentujące praktyki i przedmioty, które wyszły z użycia, dają nam wgląd w przeszłość i pozwalają lepiej zrozumieć przemiany, jakie następowały w ciągu lat. Spójrzmy teraz na rzeźbę znajdującą się w ostatniej z rzędu małych gablotek. Ukazuje szamana grającego na bębnie, a jej autorem jest Gennadii Gendos Chamzyryn, artysta plastyk, muzyk i szaman z Tuwy. Za temat swojej pracy wybrał szamanizm, przez wielu badaczy uznawany za najwcześniejszą formę ekspresji religijnej. Bębny są dla syberyjskich szamanów jak wierzchowce, pozwalające im odbywać podróże w zaświaty. Służą do osiągnięcia transu, podczas którego szamani widzą przyszłość lub przeszłość i mają kontakt z duchami. Instrument jest w ich działalności narzędziem niezbędnym. Czują się z nim silnie związani. Można przypuszczać, że właśnie tę więź człowieka z instrumentem muzycznym chciał wyrazić artysta, stosując w swoim dziele bardzo zwięzłą formę. Przejdźmy teraz do kolejnego okręgu. Poświęcony jest chordofonom, czyli instrumentom strunowym. W jednej z małych gablotek po lewej stronie znajdziemy miniaturową rzeźbę z kości słoniowej przedstawiającą muzykantkę. Pochodzi ona z Japonii. Wykonana została bardzo precyzyjnie, dzięki czemu możemy przyjrzeć się elementom stroju i uczesania kobiety, a trzymany przez nią instrument zidentyfikować jako lutnię szarpaną przy użyciu dużego plektronu. To najprawdopodobniej szamisen, który niestety ma ułamaną szyjkę. Powstał on w wyniku przekształcenia lutni pochodzącej z Chin i zyskał w Japonii dużą i stale utrzymującą się popularność. stał się atrybutem gejsz, artystek, które często bywały z nim portretowane. Na ścianie obok gablotek wyświetlana jest projekcja z fragmentami nagrań filmowych z różnych azjatyckich krajów, pozwalająca posłuchać brzmienia używanych tam instrumentów. Aby zatrzymać audioprzewodnik, a potem uruchomić ponownie, należy nacisnąć zielony przycisk. Teraz proszę się obrócić i podejść do dużej gabloty stojącej przy ścianie. Znajdują się w niej eksponaty prezentujące winę, instrument strunowy, który przybierać może różne kształty. Jest on atrybutem Sarasvati, hinduistycznej bogini mowy, wiedzy, muzyki i sztuki. Zgodnie z legendą, instrument symbolizuje jej ciało. W XIX wieku Radia Ravi Varma namalował Sarasvati trzymającą w dwóch dłoniach winę, a w dwóch pozostałych różaniec i manuskrypt. Współcześnie jest to najchętniej kopiowane przedstawienie tej postaci. Wisi ono na ścianie z prawej strony gabloty. Zupełnie inaczej wyglądającą winę trzyma ta sama bogini przedstawiona w dużej brązowej rzeźbie ustawionej na środku gabloty. To dzieło wygląda bardzo masywnie, a wykonane jest z papier-masze i waży naprawdę niewiele. Przejdźmy teraz do kolejnego okręgu i obiektów znajdujących się po drugiej stronie ścianki, stojącej przy gablocie prezentującej muzykantki z winą. Ta część wystawy poświęcona jest aerofonom, czyli instrumentom dętym. W dużej gablocie pod ścianą widzimy eksponaty ukazujące muzyków grających na flecie poprzecznym. Te znajdujące się po prawej stronie przedstawiają hinduistycznego boga Krysznę. Kryszna grający na flecie ukazywany bywa w charakterystycznej pozie ze skrzyżowanymi nogami, która w sztuce indyjskiej oznacza taniec. Często za jego plecami widoczna jest krowa. Takie przedstawienia odwołują się do historii jego życia i czasu dzieciństwa, kiedy był pasterzem krów. Wizerunki Kryszny umieszczane są w świątyniach, noszone podczas procesji, stawiane w domowych ołtarzykach oraz wieszane na ścianach jako dekoracje. Na półokrągłej ściance sąsiadującej z omawianą gablotą znajduje się obraz olejny autorstwa K.K. Hebbara, przedstawiający muzyka grającego na tarpie. Jest to instrument używany przez ludność Warli z południowych Indii, między innymi podczas święta z okazji zakończenia żniw. Tarpa składa się z tykwy, bambusowej piszczałki oraz zamocowanej do niej rozszerzającej się ku dołowi czary głosowej, zrobionej ze zwiniętego liścia. Hebbar pochodził z artystycznej rodziny i studiował malarstwo. Wykształcił własny styl, choć czerpał z lokalnych tradycji oraz doświadczeń zdobytych podczas studiów w Europie. Podróżując po Indiach, obserwował muzyków i tancerzy, których następnie przedstawiał na swoich obrazach. Spójrzmy teraz na złotą, bogato zdobioną rzeźbę stojącą na środku okręgu. Reprezentuje ona kolejną grupę instrumentów. To idiofony, czyli instrumenty wykonane z elastycznych materiałów, takich jak bambus, drewno czy metal. Często bywają nazywane instrumentami perkusyjnymi. Niełatwo zauważyć instrument, na którym gra przedstawiona w omawianej rzeźbie postać. To niewielkie czynele, zwane też talerzami, które trzymane są przez nią pomiędzy palcami stóp. Postać ta sprawia wrażenie tańczącej na siedząco. Dłońmi, w których trzyma chusty lub szarfy, wykonuje taneczne ruchy, jednocześnie akompaniując sobie na czynelach. Za rzeźbą znajdują się kolejne eksponaty z tej grupy. Zwróćmy uwagę na trzy polichromowane rzeźby ustawione w gablotkach po lewej stronie. Przedstawiają muzyków balijskiego gamelanu, czyli orkiestry złożonej w większości z metalofonów. Upewnia nas w tym nie tylko charakterystyczny wygląd instrumentów, na których te postaci grają, ale także elementy ich stroju, zawiązane na głowach chusty bądź opaski oraz włożone na plecach zapasy krisy, czyli sztylety. Ukazane instrumenty to gangsa, instrument posiadający metalowe sztabki, w które uderza się pałką przypominającą młotek, kadziar, niewielki gong głęboki uderzany pałką owiniętą tkaniną oraz cięg-cięg, czyli czynele. Przejdźmy teraz do kolejnego okręgu, w którym poruszony jest temat tańca. Na ścianie po prawej stronie znajdują się dwa obrazy. Drugi z nich to obraz olejny przedstawiający tancerza w kolorowym stroju. Wykonuje on taniec Baris, w którym wciela się w postać wojownika szykującego się do walki. Najpierw jego powolne i łagodne ruchy ukazują wahanie i niepewność. W dalszej części stają się szybkie i ostre, z licznymi obrotami na jednej nodze, podczas których szarfy składające się na strój wirują. Wykonywana na instrumentach gamelanu muzyka do tego tańca jest szybka, momentami gwałtowna i głośna. Obok dzieła znajduje się niewielka, biała rzeźba przedstawiająca postać z obrazu. To tyflografika. Dzięki niej osoby niewidome mogą dowiedzieć się, co jest namalowane na obrazie. Obraz jest dziełem Nyomana Gunarsy, jednego z najsławniejszych indonezyjskich malarzy, który w swoich pracach często przedstawiał muzyków i tancerzy z wyspy Bali w Indonezji. Na półokrągłej ściance naprzeciwko znajdują się też jego rysunki, a po jej drugiej stronie akwarela. Wewnątrz okręgu poświęconego tańcom, tuż obok małych gablotek, obejrzeć możemy obraz przedstawiający perską tancerkę. Jest on typowym przykładem malarstwa popularnego w Iranie w latach 1721-1925 zapanowania dynastii Kadżarów. Pojawiły się wówczas nowe tematy – tancerki, akrobatki, muzykantki oraz nowa technika, czyli olej na płótnie. Wcześniej dominowały miniatury na papierze, na których też często przedstawiano muzyków, jednak w nieco odmienny sposób. Zmiany w sztuce dokonywały się wraz z innymi zmianami w kraju, a przyczyniły się do tego m.in. wzmożone kontakty z Europejczykami. Zachęcam teraz do przejścia wzdłuż małych gablotek z niewielkimi rzeźbami przedstawiającymi tancerzy i podjęcia próby wyobrażenia sobie, jak mogły wyglądać tańce, które zainspirowały ich twórców. Jaka muzyka mogła im towarzyszyć? Czy była spokojna i cicha? Czy może szybka i głośna? Na ścianie obok tego okręgu wyświetlana jest projekcja prezentująca niektóre azjatyckie tańce i towarzyszącą im muzykę. Teraz należy minąć trzy stanowiska interaktywne i przejść do kolejnego okręgu. Ta część wystawy ukazuje sytuacje społeczne, którym towarzyszą muzyka i taniec. Na zewnętrznej ścianie tego okręgu prezentowane są dzieła związane z popularnymi w Azji religiami – hinduizmem, buddyzmem i taoizmem. Brakuje dzieł związanych z islamem, choć ma on w Azji wielu wyznawców. Wynika to z obowiązującego ich zakazu tworzenia wizerunków istot żywych. Wizerunki bogów mogą być umieszczane w świątyniach, domach, a te najmniejsze – w relikwiarzach noszonych przez wiernych przy sobie. Ludzie zamieszkujący różne regiony świata tworzą je wierząc, że przedmioty te nabierają ponadmaterialnego znaczenia. W muzeum są prezentowane w innym kontekście. Ich kunsztowne wykonanie i piękno sprawiają, że koncentrujemy się na ich wizualnym aspekcie, często zapominając o tym, w jakim celu zostały stworzone. Warto zastanowić się nad tym, jak traktowane były w miejscu pochodzenia. Może stawiano przed nimi ofiary lub kadzidła, noszono w procesjach lub chroniono przed wzrokiem niepożądanych osób? W centrum tego okręgu znajdują się prace prezentujące świętowanie. Wielu okazjom towarzyszą pochody, procesje czy korowody taneczne przebiegające przy dźwiękach muzyki. Organizowane są m.in. po to, aby fakt świętowania nie umknął uwadze nikogo ze społeczności. Odszukajmy teraz chińską, czerwoną wycinankę z papieru przedstawiającą paradę ze smokiem. Otwiera ją kobieta niosąca latarnię. Za nią idzie muzyk grający na talerzach, mężczyźni niosący długiego smoka symbolizującego szczęście, który goni perłę trzymaną na kiju przez jednego z mężczyzn. Dalej widać muzyków grających na gongu, bębnie wiezionym na wózku i flecie. W paradzie używa się bardzo głośnych instrumentów, niesie latarnie, a kolorem dominującym jest czerwony. Według legendy elementy te mają odstraszać potwora atakującego ludzi w Nowy Rok. Wycinanki mają w Chinach tradycję sięgającą II wieku naszej ery. Dekorowano nimi okna i drzwi domów z okazji Nowego Roku i świąt rodzinnych. Symbolizują szczęście i powodzenie. Wyjdźmy teraz z wnętrza okręgu, mijając po lewej stronie małe gablotki. Znajdziemy się w części wystawy zachęcającej do rozważenia miejsca muzyki i tańca w życiu codziennym. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że muzyki możemy słuchać w dowolnej chwili. Warto jednak uświadomić sobie, że nie zawsze tak było. Dawniej, aby obcować z muzyką, trzeba ją było wykonywać samodzielnie lub korzystać z umiejętności innego człowieka. Znajdujące się na podeście komoda i stolik ozdobione są wizerunkami kobiet oddających się w ogrodzie rozrywkom. Niektóre z nich grają na instrumentach, inne tańczą. Z pewnością należą do arystokracji chińskiej i od najmłodszych lat uczyły się gry na instrumentach, śpiewu i tańca, które postrzegane były jako atuty kobiety umożliwiające jej zawarcie korzystnego związku małżeńskiego. Na tym przedstawieniu korzystają z tych umiejętności dla własnej przyjemności. Dalsze przykłady eksponatów ukazujących wykorzystanie muzyki i tańca w życiu codziennym znajdują się w gablotach pulpitowych ustawionych przy ścianie po lewej stronie i wiszą nad nimi. Znajdziemy tam m.in. wizerunek pasterza umilającego sobie pracę grą na flecie czy zwój ukazujący wizję idealnej krainy Bumba z eposu Dżangar pochodzącego z zachodniej Mongolii. Okazuje się, że ma ona wiele wspólnego z życiem ziemskim. W dolnej części zwoju widzimy muzyków i tancerzy. W kulturze Mongolii, podobnie jak w wielu innych kulturach, także europejskich, muzyka i śpiew są powiązane z poczuciem szczęścia i radości oraz wyobrażeniem raju. Obok tych gablot znajduje się wejście do ostatniej części tego okręgu. W ciasnym przejściu, opisanym na podłodze słowami wojna i polowanie, powieszony jest obraz zwany Pabudzi Par. Takie obrazy używane były do śpiewnej recytacji eposu o Pabudzim, pasterzu wojowniku i wcieleniu boga Pabu. Wędrowni bardowie opowiadali poszczególne wydarzenia z jego życia, wskazując na tkaninie ilustrującej je sceny i akompaniując sobie na bębnie dholak. Na obrazie ukazani są wojownicy, którzy pod przywództwem Pabudziego walczyli z demonami złodziejami krów i bronili swoich żon. Pabudzi przedstawiony jest na czarnej klaczy w towarzystwie czterech przyjaciół wojowników. Widoczni są także muzycy z trąbami wygiętymi w kształt litery S oraz jeden dobosz uderzający w dwa niewielkie kotły. W tej części wystawy wskazujemy na sygnalizacyjną funkcję muzyki. Głośne instrumenty, takie jak trąby i kotły, używane były w wojsku do przekazywania sygnałów i zagrzewania do walki. Wykorzystywane były także podczas polowań. Po drugiej stronie ścianki, na której wisi obraz na tkaninie, znajdują się jeszcze trzy eksponaty ukazujące podobne zastosowanie instrumentów. Za nimi otwiera się ostatni, niewielki okrąg poświęcony dziełom polskich twórców, którzy inspirowali się sztukami performatywnymi Azji. Po lewej stronie prezentowane są cztery prace Andrzeja Strumiły, artysty, który wielokrotnie podróżował do Azji. Był związany z Muzeum Azji i Pacyfiku od czasu jego powstania aż do swojej śmierci. Ofiarował do jego zbiorów wiele prac, wśród których są także te o tematyce muzycznej. Poza walorem estetycznym mają one także walor dokumentacyjny, gdyż często opatrzone są komentarzem lub notatką autora. Dzięki nim znamy nazwy przedstawionych instrumentów i jednego z muzyków z imienia oraz wiemy, gdzie i kiedy prace zostały wykonane. Rzeźba stojąca na środku jest najmłodszą z prac prezentowanych na wystawie. Stworzył ją Waldemar Kakareko, od wielu lat zafascynowany wyspą Bali. Tancerka, ukazana w tej rzeźbie, trzyma w dłoniach naczynie z kwiatami. To ofiara, która ma zachęcić bogów do zstąpienia na ziemię i wzięcia udziału w uroczystościach. Tańce na Bali mają bowiem charakter sakralny, a tancerki stają się rodzajem medium umożliwiającym kontakt ludzi z bogami i demonami. Zachęcam do zastanowienia się nad różnicami i podobieństwami w sposobie przedstawiania muzyki i tańca w dziełach polskich i azjatyckich artystów oraz przemyślenia roli, jaką te ulotne zjawiska odgrywają w naszym życiu. Dziękuję.